pierwszy w tym miesiącu, w maju, odcinek Mitów o języku w studiu radia UWM FM pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasz dzisiejszy temat brzmi następująco. Pozwolę sobie zacytować. Przecież wiem, co znaczy to wyrażenie, czyli o błędach semantycznych wynikających z nieznajomości znaczenia słów. Trochę to skomplikowane, tak na pierwszy rzut oka, czy też ucha w przypadku słuchaczy. No to może wyjaśnijmy, o czym będziemy dokładnie dyskutować.
Będziemy dyskutować o takich sytuacjach językowych, w których dochodzi do użycia jakiegoś wyrażenia naruszającego w sposób taki, który narusza ich właściwe znaczenie. I to może skutkować nieporozumieniem, może skutkować jakimś błędem, albo w najlepszym wypadku lapsusem, bo lapsus to jest jednak coś delikatniejszego niż błąd. Ale samo to przeświadczenie, to przekonanie, że znamy znaczenie słów, których używamy, zasadniczo nie jest mitem. Zasadniczo to nie jest przekonanie nieprawdziwe. Z jakiego powodu? No bo z takiego powodu, że jeżeli uczymy się języka, czy przyswajamy sobie język, nasz rodzimy język, to dzieje się to w sposób absolutnie doskonały, ja bym powiedziała. Absolutnie doskonały z tego powodu, że my zawsze przyswajamy sobie dane wyrażenie w pełnym jego wymiarze, czyli formę wraz z treścią. I rzeczywiście, jeżeli posługujemy się jakimś językiem, szczególnie jeżeli to jest nasz język rodzimy, to my w ogromnej większości wypadków znamy znaczenie słów, których używamy. Niektórzy językoznawcy, w tym amerykański językoznawca Noam Chomsky, uważa, że jesteśmy idealnymi nadawcami naszych komunikatów i idealnymi ich odbiorcami, ponieważ bez problemu posługujemy się naszym językiem, bez problemu potrafimy się za jego pomocą porozumiewać, komunikować, a to, że nie potrafimy się w sposób fachowy o mechanizmie takiej na przykład komunikacji czy mechanizmach zachodzących w języku wypowiadać, nie jest wynikiem żadnej niedoskonałości, bo wiedza specjalistyczna jest czymś innym niż wiedza o języku, która właśnie według przywołanego przed chwilą przeze mnie Chomskiego jest wrodzona. On uważa, że człowiek rodzi się już ze znajomością czegoś, co on nazywa gramatyką uniwersalną, czyli z taką predyspozycją do mówienia, z taką zdolnością językową, a później w toku doświadczenia jedynie sobie ją uzupełnia i aktualizuje, czyli na przykład jeżeli ktoś będzie wychowywał się w Polsce, to przyswoi sobie język polski, a jeżeli z tą samą predyspozycją urodzi się, powiedzmy, we Francji, to będzie posługiwał się językiem francuskim. Znowu w sposób skuteczny, jeżeli skuteczny, to jego zdaniem idealny, doskonały, więc tak jak już powiedziałam, sporo w tym przeświadczeniu o tym, że wiemy, co znaczą te słowa, po które sięgamy, jest racji, ale nieraz nie wiemy, choć myślimy, że wiemy, no i wtedy pojawia się problem.
To może sięgnijmy po jakieś przykłady takich wyrażeń, sformułowań, które mogą prowadzić na przykład do nieporozumień komunikacyjnych.
Kilka takich kategorii można chyba wyróżnić. Ja przynajmniej bym wyodrębniła kilka takich kategorii. Pierwsza to jest taka, w której dochodzi do mylenia znaczenia strukturalnego z właściwym znaczeniem wyrazu. I tutaj mam pod ręką taki przykład, jak rozumienie słowa wpływowy. Nie wiem, czy pan domyśla się, o jakie treści mi chodzi, ale mnie się na przykład dosyć często zdarza słyszeć, że ktoś mówi o swoim dziecku, ale on jest taki wpływowy. No i to mnie oczywiście kiedyś zastanawiało, teraz już to identyfikuję jako właśnie błąd semantyczny, ale identyfikuję w swojej głowie. Postaram się jednak nie zwracać uwagi takiej osobie. Bo co to znaczy wpływowy?
Mający wpływ na coś, na kogoś, tak? A tutaj raczej chodzi o to, że ulega wpływowi innych, otoczenia.
No i już mnie pan świetnie wyręczył, oczywiście, że tak. To jest pomylenie tych znaczeń. Czyli na przykład o Stanisławie Wokulskim można byłoby powiedzieć, że był wpływowy. Czyli miał duże wpływy w różnych środowiskach. Mógł mieć wpływ na jakiś bieg zdarzeń. A właśnie jakieś dziecko, powiedzmy, w szkole, chociaż niekoniecznie to, że ktoś jest wpływowy w tym błędnym znaczeniu, to bywa odnoszone też do dorosłych. No ale właśnie używanie tego wyrażenia w znaczeniu taki, który ulega wpływom innych, jest błędne. I drugi taki przykład to jest przymiotnik pretensjonalny. A to też jest ciekawa sytuacja, bo zdarza mi się słyszeć od rodziców bądź nauczycieli, którzy uczestniczą w wywiadówkach. Ja z doświadczenia tego nie wiem, ale z tego, co mówią ludzie, średnio przyjemne zdarzenie, taka wywiadówka. No ja po tej wywiadówce słucham później różnych refleksji i zdarza mi się słyszeć, ci rodzice to byli tacy pretensjonalni. Jeżeli to jest powiedziane właśnie w oderwaniu od kontekstu, to trudno ustalić, czy to wyrażenie było użyte poprawnie, czy nie, czyli w poprawnym znaczeniu, właściwym znaczeniu, czy też nie.
Jeśli ktoś by rozwinął, że ci rodzice byli pretensjonalni, bo wszystko mają pretensje, to już wiemy, że źle użyli tego słowa.
To już wiemy, że źle, właśnie o to chodzi i to tak jest często. Często jest to właśnie tak używane, czyli znaczenie tego słowa wywodzi się od tego członu, który nawiązuje do słowa pretensja, a pretensjonalny to taki, który zachowuje się jakoś nienaturalnie, tak jakby chciał pokazać.
Rzucać się w oczy.
Rzucać się w oczy, jakby chciał się jakoś wyróżnić, pokazać, że jest lepszy niż inny. Właśnie to jest taka pretensjonalność, ale on może wcale nie zgłaszać pretensji. Więc tu mamy taką sytuację. Może być jeszcze sytuacja inna, taka, w której może nie tyle chodzi o nieznajomość znaczenia wyrażeń, ile mylą nam się wyrażenia, które podobnie brzmią. Specjalistycznie nazywa się je paronimami, bo one są podobne parami. Czyli na przykład adoptować nam się myli z adaptować. Efektywny nam się myli z efektownym. Status nam się myli ze statutem. I właśnie tak zastanawiając się nad przykładami do tej naszej rozmowy, to pomyślałam, że tu właściwie nawet nie jest kwestia tego, że ktoś nie zna znaczenia tych słów, tylko mylą mu się ich brzmienia i dlatego chyba mówi się na przykład, że ktoś adoptował sobie strych na mieszkanie. Albo ktoś adoptował mieszkanie na jakiś lokal usługowy, nie wiem, na jakieś biuro na przykład. To on nie adoptował, tylko adaptował, bo adaptować nawiązuje do adaptacji, a adoptować
do adopcji.
Do adopcji. I tak sobie to można najłatwiej zapamiętać. Ten status ze statutem też nam się często myli, no a status to jest jakaś pozycja kogoś w jakiejś grupie na przykład, a statut to jest akt prawny, to jest dokument. To mamy taką grupę, a kolejna grupa to są słowa archaiczne, po które nieraz sięgamy i nie zawsze wiemy, co one znaczą, ale za to jesteśmy przekonani, że jednak wiemy. Takim słowem jest słowo tudzież. Mnie się wydaje, że ono dosyć często się pojawia w wypowiedziach różnych ludzi i to często chyba po to, żeby tak trochę rozbawić słuchacza, żeby nadać wypowiedzi ton nieco żartobliwy, a tudzież znaczy i. Tudzież odpowiada współczesnemu spójnikowi i, a nie lub. Tymczasem wydaje mi się, że częściej używany jest właśnie w znaczeniu lub. A on nie wprowadza alternatywy, czyli jeżeli mam zdanie potrzebujemy dowodu tudzież paszportu, to powinnam mieć czy przedstawić komuś i dowód,
i paszport.
A nie właśnie wybrać sobie któryś z nich. Tu jeszcze przy okazji tych słów archaicznych to warto wspomnieć o tym, że niektórzy chętnie sięgają po ten archaiczny zaimek ów. On ma trzy formy. Zawsze mówię o tym moim studentom. ponieważ oni jak już chcą właśnie użyć, to zdarza się, że tej formy męskiej używają też przy rzeczownikach żeńskich. No więc nie owa kobieta na przykład. Więc jeżeli już ktoś sięga po takie dawne słowa, to warto zapoznać się z ich znaczeniem i używać ich poprawnie. No i mamy tutaj jeszcze taką grupę wyrażeń, które po prostu są słowami obcymi. A my lubimy po nie sięgać. To znaczy, no, wiele osób lubi po nie sięgać i no, nie dziwi ich obecność w stylu naukowym, chociaż to czasami przechodzi w manierę i to też jest niedobre. No ale w stylu nienaukowym też lubią się pojawiać. I tu mamy takie wyrażenia jak nomen omen, notabene, de facto. Warto wiedzieć, co te wyrażenia znaczą. I jeżeli nie mamy pewności, to jednak powstrzymać się przed ich używaniem. Żeby to nie było tak jak w kabarecie zdaje się hrabi. Chodzi mi o kabaret, w którym występuje Joanna Kołaczkowska.
Tak, to hrabi.
Kołaczkowska jest po prostu zabawna. Chyba to leży w jej naturze. Przynajmniej jak jej słucham, to mam takie wrażenie. Jest taki numer, w którym ona odgrywa osobę zdającą egzamin. No i tam właśnie pojawia się w pewnym momencie fraza, no i wszystko razem notabene. I to jest właśnie przykład niewłaściwego użycia tego wyrażenia notabene. A tak na marginesie to powiem, że naprawdę trzeba uważać z tymi obcymi wyrażeniami. Pamiętam, że jak zaczęłam studiować polonistykę, to pierwszy artykuł, który został nam zadany do przeczytania, czytałam ze słownikiem wyrazów obcych, dlatego że tam było tyle nieznanych dla mnie wyrażeń, że doszłam do wniosku, że inaczej go po prostu nie zrozumiem. I myślę, że dobrze, że po ten słownik sięgnęłam. Więc teraz nie musimy sięgać po dzieło papierowe, tylko bardzo łatwo jest sobie w inny sposób sprawdzić, co dane słowo znaczy. No i jeszcze tutaj zdarza się taka sytuacja, kiedy powstają takie niebezpieczne zderzenia wyrażeń. Ja się zastanawiam, czy tu chodzi o nieznajomość znaczenia. Może pan to spróbuje rozstrzygnąć. Ja podam przykład. Ostatnio w książce, w której czytałam opowieść o życiu Marii Curie Skłodowskiej, znalazłam takie zdanie. W sztukach spotkało ją miłe rozczarowanie. I już dalej nie chciałam tego czytać. Ona tam pojechała, żeby pracować jako guwernantka. No, ale to miłe rozczarowanie.
Ale jest nadużywana i często pojawia się.
A mnie to rozczarowało. Miłe rozczarowanie. I rozczarowanie nie może być miłe. Rozczarowanie to jest właśnie jakiś taki rodzaj uczucia, kiedy po tym czarowaniu...
Kiedy czegoś się spodziewamy, a to, co otrzymaliśmy, właśnie nie jest miłe, tak?
Tak. Czyli właśnie ktoś nas oczarował, zaczarował, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. My się spodziewaliśmy w każdym razie czegoś, a tego nie dostaliśmy. No i nie jest nam miło. Miłe zaskoczenie. Mnie się wydaje, że to chodziło o to, no ale rozczarowało mnie to. Wcale nie było to miłe. I pytanie tylko, czy tutaj chodzi rzeczywiście o nieznajomość znaczenia. Czy to jest nieznajomość znaczenia, czy po prostu ktoś coś za szybko powiedział, za szybko napisał, za szybko pomyślał, bo podobne przykłady spotykam. Na przykład szansa na zachorowanie jest duża. Jest duża szansa na to, że ktoś zachoruje albo że stanie mu się coś złego. No i tutaj, no nie szansa, bo szansa może być na coś pozytywnego. A jeżeli to jest coś dla kogoś w jakiejś sytuacji negatywnego...
No chyba, że ktoś marzy o tym, żeby na tydzień dostać tak zwane L4, to może być szansa na zachorowanie wtedy.
Tak. W określonym kontekście daje się to obronić, to prawda. Albo udało jej się przypalić kotlety. Jeżeli zależało jej na tym,
bo mąż może lubi takie przypalone.
Może lubi, a może ona chciała, żeby on dostał przypalone. Cały czas myślała o tym, żeby one się jednak przypaliły. No i wtedy można powiedzieć zgodnie ze znajomością, że to się udało. Ale oczywiście trochę sobie żartujemy. Często są to właśnie niezamierzone zderzenia wyrażeń, taka kolizja między ich sensami. Ja nie jestem przekonana, czy to wynika z nieznajomości znaczenia, raczej właśnie jakieś takie niezręczności językowe, jakieś takie niefortunne połączenia, które nam się zdarzają wtedy, kiedy właśnie za szybko sformułujemy naszą wypowiedź, kiedy za szybko pomyślimy, za szybko coś powiemy. Idzie za tym zaraz refleksja, że coś jednak powiedzieliśmy nie tak.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony akurat te przykłady, które pani przytoczyła, to już są takie przykłady, które często w języku się pojawiają, więc być może ktoś bezrefleksyjnie uznał, że tak mówić można i powinno się w określonych sytuacjach.
Właśnie, albo ryzyko, że wygra coś. Ryzyko, że wygra w totolotkę. Chciałabym takiego ryzyka. Jeszcze tutaj mamy taką kategorię, która też gdzieś przychodzi do głowy na myśl wtedy, kiedy mówi się na temat tego, czy wiemy, co znaczy dane wrażenie, czy nie. Kwestia takich kontrowersyjnych neosemantyzmów, czyli używanie wyrażeń w nowym, dopiero kształtującym się i dyskusyjnym znaczeniu. Ja oczywiście mam tutaj na myśli ten wielokrotnie już komentowany przez wielu językoznawców imię słów dedykowany. Pewnie się pan domyśla, w jakich kontekstach, bo to właśnie też trzeba znaleźć odpowiedni kontekst, który będzie pokazywał to kontrowersyjne znaczenie.
W radiu można na przykład zadedykować komuś piosenkę i to jest jakby prawidłowe użycie słowa?
Oczywiście, że to jest prawidłowe użycie i ta piosenka jest wtedy komuś dedykowana. Ktoś dedykuje piosenkę jakiejś bliskiej osobie i można dedykować komuś wiersz albo właśnie zadedykować komuś jakąś książkę, ale chodzi mi, jak się pan domyśla, o co innego, że na przykład krem jest dedykowany do albo dla.
Tu się jeszcze dla, tak.
To jeszcze się pojawia składnia niewłaściwa. Krem jest dedykowany dla cery wrażliwej. Albo jakieś zdarzenie jest dedykowane przedszkolakom. Festyn dedykowany dla, a przepraszam, bo tu się jeszcze pojawia właśnie ta zła składnia, dla rodzin. To no nie ma mojej zgody na takie znaczenie tego słowa, ale ono się już niebezpiecznie długo w takim znaczeniu utrzymuje. Więc ja przypuszczam, że nie za długo może być ono już rejestrowane w słownikach w takim znaczeniu i po prostu dopuszczone. Może się tak zdarzyć. Jeżeli już mówimy o tym, to też wydaje mi się, że można byłoby delikatnie odnieść się do kwestii tego, jak mówimy ostatnio o zwierzętach. Bo my je adoptujemy, a nie przygarniamy. I to już chyba większość użytkowników języka tak mówi. Nikt się nie dziwi, że ktoś adoptował psa.
No bo też schroniska mówią o adopcji zwierząt, a nie o przygarnianiu ich.
A kiedyś się przygarniało. Ale myślę, że wie pan, co przyszło mi teraz do głowy poza adopcją, jak mówimy o zwierzętach. Zwierzęta odchodzą.
No to mówimy, że umierają, nie że zdechł pies, tylko że umarł. Często nasz przyjaciel, nasza przyjaciółka.
Tak.
Towarzysz
właśnie, tak,
życia.
I właśnie dlatego trzeba mówić o tym delikatnie, bo właściwe znaczenie słowa umrzeć jest takie, że kończy życie człowiek. I nasi dziadkowie na pewno nie mówili o tym, że im umierały psy czy koty, tylko po prostu mówiło się, nawet jeżeli to był ukochany pies i ukochany kot, to mówiło się, jeśli on zakończył swoje życie, że zdechł. A teraz już tak się o zwierzętach nie mówi. To jest już jakieś nowe zjawisko, ale już chyba dobrze się zaadaptowało w naszym języku i chyba trzeba to też uszanować. Więc to nie jest tak, że to jest błąd. Raczej tutaj wskazuje właśnie przy okazji na taką tendencję. I też weterynarze mówią o eutanazji psa na przykład, zwierząt.
A nie o tym, że go usypiają.
Tak, właśnie. Więc to jest taka zmiana, którą obserwujemy. Nie jest to w każdym razie błąd, ale już ten imię słów dedykowany mnie razi. No i zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość.
To były mity o języku, kolejne na antenie radia UWM-FM. Słyszymy się za 2 tygodnie, zawsze w poniedziałki, w magazynie akademickim po godzinie 17:00. Pani profesor Mariola Wołk, moja gościni dzisiejsza. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.